Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Chciałabym Cię zaprosić do odsłuchania kazania z serii Odbudowanie małżeństwa. W tej serii kazań poruszymy ważne tematy związane z małżeństwem. Poszukamy mądrości, rad i odpowiedzi, które pomogą naszym małżeństwom. Będziemy mówić zarówno o tym, czym jest miłość, jak i o tym, że słowo miłość jest jednym z najczęściej źle rozumianych słów na świecie. Poruszymy kwestię, jak wzmocnić swoje małżeństwo i że potrzebujemy siebie nawzajem. A na zakończenie tej serii dotkniemy postawy żony wobec męża i męża wobec żony. Zachęcam do odsłuchania całej serii w proponowanej przez nas kolejności.
Witajcie, Kościele, bardzo miło mi Was widzieć. Niektórych w pierwszych rzędach cudownie. Radość dla mojego serca, olbrzymia dla moich oczu. Dzisiaj zaczynamy nową serię kazań. Nadałem jej tytuł Odbudowanie małżeństwa. Zaproponowaliśmy 4 kazania. I zanim przejdę do pierwszego z nich, pozwólcie, że kilka zdań odnośnie tej serii. Poprzednia seria kazań o małżeństwie miała miejsce jakieś 2 lata temu. I z tego, co wiem, cieszyła się sporą popularnością. Wiele było odsłuchań. Też mówiliście o tym, że wielu z Was te kazania przesyłało swoim znajomym też spoza Kościoła. Dlatego te kazania, które będą w tej serii, chcę, aby były skierowane i dotyczyły zarówno nas, jak i naszych znajomych oraz tych, którzy będą słuchać ich anonimowo. Więc będę chciał spoglądać na pewne kwestie z różnych perspektyw, być może z innej perspektywy niż Twoja, ale miejcie to na uwadze, że temat jest bardzo potrzebny. Mówi się o tym, że ponad 30% małżeństw w Polsce się rozpada. Ponad 60% ma kryzysy. Więc myślę, że temat jest bardzo, bardzo pilny, aby się nim zająć. I tutaj też dla nas jawi się przestrzeń, aby być światłem w ciemności. I myślę sobie, że jeżeli ktoś chciałby mieć pełen obraz małżeństwa, tego, co jest dla nas ważne i co według nas powinno funkcjonować, warto odsłuchać jako pierwszą tą serię sprzed 2 lat, a następnie tą, ponieważ tam bardziej mówiliśmy o fundamentach, tutaj o postawach. Kolejna rzecz. Ponadto mam tego świadomość, że czasami małżeństwa przychodzą różne kryzysy. Niektóre małżeństwa są dopiero budowane, a niektóre trzeba już odbudowywać. Więc również być może nie każda kwestia, perspektywa będzie dla Ciebie, ale pamiętajcie o tym, że temat jest szeroki. Spójrzcie proszę na tytuł tego kazania. Nakazano Ci kochać. Gdy czytasz te słowa, czy gdy je usłyszałeś, jakie myśli Ci przychodzą? Jakie emocje Ci towarzyszą? Szczególnie myślę o tym słowie nakazano. Przymus. Czy czasem to nie dotyka tych naszych swobód wolnościowych? Być może jesteś troszkę tym oburzony, że jak można mówić o miłości w kontekście, że ją nakazano. Czy czasem to nie uderza w to, że to my sami chcemy decydować o tym, kogo kochamy, a kogo nie? Czy to słowo czasem nie przeczy idei miłości? Szczególnie tej bezwarunkowej. A może jesteś oburzony tym, że ktoś mówi o tym, że masz kochać. I o tej oburzającej, nakazanej miłości chcę dzisiaj mówić. chcę spojrzeć na miłość przez pryzmat słów Pana Jezusa. Ewangelia Jana, 13 rozdział i werset 34 mówi tak. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Słowo miłość jest jednym z najczęściej źle rozumianych słów na świecie. Dawanie i otrzymanie miłości jest trudne, zwłaszcza gdy nie do końca rozumiemy, czym ona jest. Proszę, zauważcie, jak często osłabiamy znaczenie miłości poprzez nadużywanie jej w mowie. Czasami mówimy, kocham to, co robię. Kocham te spodnie, muszę je kupić. Kocham pizzę. Tego samego słowa używamy, gdy mówimy, kocham Boga. Kocham żonę. Kocham swój kraj. Ponadto całkiem spora grupa ludzi uważa, że miłość to uczucie i emocje, tak zwane motyle w brzuchu, nad którymi często nie mamy kontroli. Dlatego pewnie zdarzyło ci się usłyszeć, straciłem dla niego głowę. Albo nic na to nie poradzę, zakochałem się. Lub odwrotnie, nic na to nie poradzę, już go jej nie kocham. Jednak fakt, że Jezus nakazuje nam kochać, świadczy o tym, że mamy kontrolę nad miłością. Nad tym, kogo kochamy i jak mocno. Powiem więcej, On nakazuje nam kochać. W tym czytanym wersecie czytamy, że Pan Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie. Czy kiedyś myślałeś nad tym, czym jest przykazanie? Czy kiedyś próbowałeś zdefiniować to słowo, czym jest przykazanie? Czy przykazaniem jest propozycja? Nie. Czy przykazanie to prośba? Nie. Zatem co kryje się pod tym słowem przykazanie? Przykazanie to surowe, kategoryczne polecenie, rozkaz, nakaz. A więc ten werset również ma takie brzmienie. Daję wam kategoryczne polecenie. Daję wam nowy rozkaz. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. I skoro ten werset dotyczy relacji międzyludzkich, to czy myślicie, że on czasem szczególnie dotyczy małżeństw? U podstaw miłości leży kilka elementów. Stosując je, czy wprowadzając w życie swojego małżeństwa, niezwykle je wzmocnimy, zbudujemy lub odbudujemy. Po pierwsze, pomimo nakazu kochania, miłość jest ciągle wyborem. List do Kolosan 3,14. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Zwróćcie uwagę na słowo przyobleczcie się. Podobnie jak codziennie wybierasz ubrania, aby się w nie ubrać. Codziennie ubierasz jakieś ubrania, które chcesz założyć. Tak też Pan Jezus mówi, czy Bóg mówi, przyobleczcie się w miłość. To znaczy, że każdego dnia możesz wybrać to, czy w niej chcesz chodzić, czy nie. Czy chcesz w niej prezentować się, czy też nie. Zatem możesz się ubrać w miłość i to jest twój wybór. To jest coś, do czego Pan Bóg nam nakazuje, ale to od ciebie zależy, czy w tej miłości chcesz chodzić. Druga myśl. Miłość to kwestia zachowania. Pierwszy list Jana 3,18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Załóżmy, że wchodzisz do kościoła lub do sklepu i wchodzisz przyobleczony w miłość. Postanowiłeś rano ubrać się w miłość. I idziesz do tego sklepu czy też do kościoła. A jak tą postawę miłości można zobrazować? Jeżeli myślisz o osobie, która się ubrała w miłość, to gdy się pojawia w drzwiach, jaki jest jej obraz? Co sobą prezentuje? Myślę, że jest uśmiechnięta. Myślę, że ma pogodny wzrok. Nie jak zawsze chce kogoś zabić, tylko po prostu łagodnie patrzy na ludzi, prawda? Gdy coś jej mówi, spokojnie odpowiada. Widać to w swoim zachowaniu, że podjęła decyzję, że będzie chodziła w miłości. Kilka temu, gdy byłem w Teksasie, zrozumiałem, co to oznacza ubrać się w miłość. Pamiętam kilka takich obrazków, którym byłem mocno skonfrontowany. Pamiętam panią afroamerykankę, pewnie na oko około lat 60 mogła mieć. Jej praca polegała na tym, aby w Walmartcie podawać wózki i te wózki odbierać. Nie za pieniądze, jak to często bywało w naszym kraju, ale po prostu za friko. I przyglądałem się tej pani z ciekawości, ponieważ każdy wózek podawała z uśmiechem i słowami niech Bóg cię błogosławi. I tak samo odbierała ten wózek z oczami pełnym miłości i z dobrym słowem. Myślę sobie 8 godzin. Jeżeli myślisz, że masz pracę mało rozwojową, masz rozwojową. Przez 8 godzin odbierała wózki i je dawała. I każdego obdarzała dobrym słowem. Myślę, że dużo nie zarabiała. Myślę, że mogła narzekać na taką pracę. Stałem tam 30-40 minut, bo czekałem za kolegami i po prostu nikomu nie odpuściła. Do każdego z miłością podchodziła. Później wchodzę do sklepu, pani na kasie. Nigdy oczy nam nie widziałem, ani ona mnie. Każdego z nas zagadywała. Niech Bóg was błogosławi, miejcie dobry dzień. To jest to, czym ta miłość może się charakteryzować. I ja wiem, że Teksas to prawie sami protestanci i to takie amerykańskie, ale miłość nie jest tylko amerykańska. Teksas może być w Wieluniu. I to od nas zależy. Również w twoim małżeństwie może być Teksas. To może być zachowanie, które każdego dnia będzie naprawdę rozświetlało cały dzień. Trzecia myśl. Miłość to kwestia zobowiązania. List do Efezjan 5:2. Chodźcie w miłości. Co Biblia ma na myśli, gdy mówi chodźcie w miłości? Podobnie jak fizyczne chodzenie, miłość wymaga wysiłku i poruszania się w określonym kierunku. Miłość wymaga wysiłku i poruszania się w określonym kierunku. Czy wiesz o tym, że możesz kogoś kochać, nawet go nie lubiąc? Chwała Bogu, że Bóg nie mówi, że musisz lubić, by kochać. Bo czasami mamy taki zwyczaj, że kogoś nie lubimy, bo ktoś nam nie odpowiada. Bo ktoś mówi tak, a nie inaczej. Bo ktoś się zachowuje tak, a nie inaczej. Bo się pospierasz z mężem czy żoną w domu i ten poziom lubienia spada do podłogi. Ale mimo, że możesz nie lubić, możesz kochać. I tego Pan Bóg od nas wymaga. Być może, abyś teraz pomyślał, to byś wypisał całą listę 4 ludzi, których nie lubisz. Bo nauczyciel w szkole jest taki, bo sąsiad jest taki, bo, nie wiem, pastor jest taki. I możesz sobie wypisać tych ludzi, ale nawet jeżeli nawet ich nie lubisz, i tak masz ich kochać. Gdy się zepniesz z żoną czy mężem w swoim domu, poziom lubienia spada do zera, ale masz kochać. I to jest niesamowite, że gdy Bóg mówi chodźcie w miłości, to mówi o tym wyborze, o którym wcześniej mówiliśmy. Lubić nie musisz, ale musisz kochać. Ale czy to w ogóle jest możliwe? Czy można kochać bez lubienia? Tak. Gdyż za lubieniem stoją emocje, a miłość to kwestia zobowiązania. Miłość jest czymś znacznie większym od uczuć. Miłość to decyzja i idąca za nią odpowiedzialność. Czwarta rzecz. Miłość słucha. List Jakuba 1:19. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. Każdy człowiek, również mąż. I z mężczyznami jest troszkę problem, bo z reguły jesteśmy naprawiaczami. Naprawiamy krany, nie wiem, cokolwiek innego. Więc gdy... Nie, naprawiamy. Okej, niektórzy naprawiają. I jesteśmy naprawiaczami, więc gdy przychodzi do ciebie żona i mówi o problemie, to ty chcesz go rozwiązać. Ale najczęściej kobiecie nie chodzi tylko o to, żeby go rozwiązać. Ona chce ujawnić swoje emocje, mówić o problemie, nie szukając rozwiązania. A my się irytujemy. Co mamy gadać o problemie? Niektórzy się uśmiechają, więc chyba trafiamy w dziesiątkę. Niektóre dziewczyny nie chcą rozwiązania, one chcą być wysłuchane. I tak jest w moim małżeństwie, też pewnie wielu z was. I to jest dla nas ciężkie, mężczyźni, prawda? Bo już powie zdania, żona ci mówi, trzeba coś zrobić, a ty już lecisz z walizką pełną narzędzi. Gdzie? Co mam zrobić? Co mam prawić? A żona mówi, spokojnie, tylko chcę z tobą porozmawiać. Nic więcej. Nie oczekuję od ciebie żadnego działania. Siadasz i słuchasz, co nie zawsze jest łatwe, ale chyba trafne. Uświadomiłem sobie jedną rzecz. Kochający mężczyzna potrafi słuchać. A przynajmniej chce się tego nauczyć. Bo gdy potrafisz słuchać swojej żony, masz żonę szczęśliwszą. I to oczywiście działa dwie strony, a więc słuchajmy się nawzajem wystarczająco długo, aby ukryte emocje mogły być wyrażone. Słuchajmy tyle uważnie, aby zrozumieć. Słuchajmy wnikliwie, abyśmy mogli ocenić prawdziwe potrzeby swojego współmałżonka. Pytania, które zadajesz, świadczą o tym, że się interesujesz, że jesteś czymś bardzo mocno zainteresowany. Piąta rzecz, jesteśmy już w połowie. Twoje nastawienie determinuje twój nastrój. Nie wiem, jak jest u was w małżeństwach, ale moje nastawienie wpływa na nastrój. Gdy jestem nerwowy, to się rozsiewa na cały dom. Gdy jestem podnerwowany, gdy sobie nie radzę ze stresem, to jest wyczuwalne. To się praktycznie nie zdarza, ale wiem, że raz kiedyś ścieliśmy się z Magdą przed nabożeństwem i wiem, że to się odbiło na nabożeństwie. Nasze nastawienie wpływa na nastrój. I chciałem zadać nam pytanie, jakie nastawienie wprowadzasz do swojego małżeństwa? Podejrzliwość czy zaufanie? Poczucie bezpieczeństwa czy obawy? Nerwowość czy spokój? Bo od twojego nastawienia może się w domu cząść od kłótni albo być pełen pokoju dom. Każda emocja gdzieś się rodzi, każda emocja wpływa na nasz nastrój. I gdy mamy tendencję do tego, aby być podejrzliwym wobec żony czy wobec męża, to małżeństwo jest trudne, ponieważ nie ma absolutnego zaufania. Gdy mężczyzna czy mąż jest niestabilny emocjonalnie, nie wprowadza to bezpieczeństwa do życia swej żony. Gdy z czymś się nie potrafi uporać, odczuwa to cały dom. A więc bądźmy wrażliwi i bądźmy tymi, którzy umieją zapanować nad swoim nastawieniem. A jeżeli nie umieją, to będą chcieli o tym rozmawiać. Czasami komunikat do swojej żony. Kochanie, mam ciężki dzień, muszę coś przegryźć. Bądź wrażliwa albo mniej wrażliwa na mnie. Dużo zmienia. Szósta rzecz. Tworzysz wspomnienia, uczyń je dobrymi. Znam osoby, którym odeszła żona czy umarł mąż. I niektóre z tych osób tylko pięknie mówią o swoim zmarłym współmałżonku. Przywołują na myśl same dobre wspomnienia. Ale są też takie osoby, które tylko źle mówią o tej osobie. I myślę sobie, że małżeństwo może tworzyć dobre wspomnienia albo żale. Ciągły żal. Ciągły żal o coś. Albo że za mało zarabiasz pieniędzy, albo że za mało jesteś w domu, albo się za mało dziećmi zajmujesz, albo za mało robisz tego, albo tamtego. Ja wiem, to są często problemy, które można rozwiązać. Ale co tworzymy? Wspomnienia czy żale? Jeżeli odejdziesz z tego świata, odejdziesz kiedyś, to z czego chciałby być zapamiętany? Gdy spytamy twojej żony czy twojego męża, to co one będą mówić? Co oni będą mówić o tobie? Ha, ten mój mąż to zawsze był taki, 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 taki. Twórzmy wspomnienia. Niech w naszych pamięci będzie właściwy obraz męża, żony, kogoś, kto nas bardzo kochał. Podejmij tą decyzję, że będziesz mówił dobrze o żonie, dobrze o mężu, że swoje prudy będziesz prał w swojej pralce, a nie w cudzych pralkach, nie na cudzych podwórkach. Nie twórzmy żali, twórzmy wspomnienia. Siódma myśl. Liczy się to, co się dzieje, ale liczy się nie to, co się dzieje, ale sposób, na jaki na to reagujesz. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, które wystawią na próbę twoją miłość i determinację. Życie jest pełne pozornych niebezpieczeństw, ale też i normalnych niebezpieczeństw. Więc też poprzez swoje reagowanie możesz pokazać Chrystusa albo go zdradzić. Dużo czasu to zajmuje, aby w małżeństwie wykształtować to, że każde doświadczenie czemuś służy. Czy to nie chodzi o to, aby teraz siebie obwiniać, żeby orzekać o winie, ale żeby patrzeć na swoje małżeństwo jako na całość i mówić, musimy przez to przejść razem. To jest kryzys z powodu twojego zachowania, więc ty sobie z tym radź. To nie jest małżeństwo. To jest kryzys małżeński. Ósma rzecz. Małżeństwo jest jednym z ulubionych celów szatana. Dlatego musicie się o siebie modlić. Nie wiem, czy na tym się zapaliliście, że czasami się modlimy więcej o kogoś innego niż o męża czy o żonę. Czasami jesteśmy w stanie godzinami modlić się o kogoś, kto choruje i to jest dobre. Ale myślę, że wcale nie trzeba zaniedbywać modlitwy o męża czy o żonę. Szatan się wściekał, ponieważ rodzina Hioba była źródłem radości dla Boga. I co zrobił? Uderzył. Kiedy w twoim domu mówi się o Bogu, żyje się Bogiem i służy się Bogu, gdy panuje harmonia i błogosławieństwo, to jest pewne jak w banku, że przyjdzie diabeł po to, aby to zburzyć. I będzie chciał być trzecią stroną twojego małżeństwa. Będzie chciał wejść w rolę Pana Boga i układać ci życie po swojemu. On chce, abyś był rozczarowany swoim współmałżonkiem. On chce, aby wykorzystywać twoje słabości. Zachęca, abyś patrzył na swoje małżeństwo poprzez pryzmat swojego ego. Mówił ja zamiast my. Rozróżniał i dzielił zamiast dodawał. Pragnie podsycać twoją wyobraźnię. Daje ci różne preteksty, abyś tylko przestał patrzeć na żonę i patrzeć na kogoś innego. Daje różne możliwości, abyś tylko zareagował na to, a gdy to zrobisz, uderza z całą mocą. Więc nie ma nic lepszego niż modlitwa o swoją żonę czy swojego męża. Ile się modlisz o swojego współmałżonka? To jest pytanie, które warto sobie zadać. Dziewiąta myśl, ostatnia dzisiaj. Korzystaj z ochronnego namaszczenia. Pierwszy z Jana 2,20. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Nie wiem, czy zauważyliście, jak wiele Nowy Testament mówi o sporcie. W Nowym Testamencie czytamy 56 razy odnośnie biegania. Ale też drugim sportem, o którym czytamy, są zapasy. Dlaczego dużo czytamy o bieganiu i o zapasach? Dlatego, że w tamtych czasach to były sporty wiodące. To byli biedni ludzie, nie znali piłki nożnej, ale były zapasy i było bieganie. Nie wiem, czy wiecie, jak w tamtych czasach wyglądały walki zapaśnicze w kulturze grecko-rzymskiej. Otóż zawodnik przychodzi na miejsce walki, rozbierał swoje rzeczy i brał kąpiel. Od tego zaczynała się walka. Gdy wychodził z kąpieli, trener czy ktokolwiek inny całe jego ciało namaszczał olejem. Wylewał olej na każdą część jego ciała. I tak ten zawodnik stawał do walki. Jarku, ty jesteś po AWF-ie. Mogę cię prosić do mnie? Bo chciałem coś zaprezentować. Przyjmij pozycję, jakbyś walczył w zapasy. O, super wygląd, tak. Tak, coś podobnego. Gdy miała miejsce ta walka, w zapasach chodzi o to, aby, mówiąc kolokwialnie, powalić zawodnika na glebę. Skracam definicję, ale tak to jest. I teraz tak, jest ta walka i zawodnik chce, ty nie reaguj, zawodnik chce złapać zawodnika i go powalić na glebę, ale on jest cały w oleju, nie może tego robić. Więc próbuje go złapać, ale po prostu co chwilę się gdzieś wyślizguje. Więc ta walka naprawdę jest poprzez to namaszczenie olejem, poprzez to, że on jest cały w oleju, ta walka jest praktycznie wygrana. Prawda? Bo zawodnik nie może sobie z tym poradzić. I tak często jest w naszym małżeństwie. Namaszczenie, oprócz tego, że przynosi świętość, też chroni, bo jeżeli chodzisz w Duchu Świętym, to jesteś chroniony. Więc też tak jest w naszym małżeństwie. Jeżeli jesteśmy namaszczeni olejem, postawa. Jeżeli jesteśmy namaszczeni olejem, to diabeł będzie chciał cię złapać, ale co chwilę po prostu będzie się ześlizgiwał, ponieważ twoje namaszczenie jest na tobie. Ale diabeł to cwaniak. Tak samo jak ten zawodnik, który walczył z Jarkiem. Więc wiedział o tym, że nie może go złapać. Więc co robił? Dłoń wycierał w piasek, czasami jakiś tam talk, coś podobnego. I przestał go łapać, tylko co chwilę go uderzał w jedno miejsce. Uderzał go w jedno miejsce, ty nie reaguj. Uderzał go w jedno miejsce. Już nie chciał go łapać, bo nie mógł go złapać, uderzał go w jedno miejsce. Po to, aby ten piasek ścierał ten olej. I wtedy, gdy ten olej był starty, mógł go złapać i powalić. Tak jest diabeł. Kłóci się w małżeństwie ciągle o jedną rzecz? Dlaczego? Bo diabeł cię klepie po to, aby ściągnąć się na maszczenie. Kłóci cię jedna rzecz, ciągle jedna ta sama? Dlaczego? Bo diabeł przychodzi po to, aby ściągnąć się na maszczenie. By później powalić cię na glebę. Kłóci się w małżeństwie jedną osobą o pieniądze? Pomyśl dlaczego. Po to, bo diabeł chce cię przewrócić na glebę. Jednak zawodnik był mądry. I gdy zauważył, jakie są plany diabła, widział, że na swoim ramieniu nie ma już oleju. Szybko podbiegł do trenera. Trener brał gąbkę. To jest na faktach, możecie sprawdzić. Podbiegł do trenera i trener przyjeżdżał mu znowu olejem tą część bez oleju i stawał do walki. I znowu był na pozycji wygranej, bo znowu nie mógł go złapać. Dziękuję. O czym to nam mówi? To mówi nam o tym, że diabeł zawsze będzie uderzał w twoje namaszczenie. Zawsze będzie uderzał w te punkty, tylko po to, aby cię uglebić na ziemię, aby cię powalić na ziemię. Ale gdy to się dzieje, ty musisz biec do trenera. Musisz biec do trenera. Nie walczyć bez namaszczenia, tylko biec do trenera, do Pana Jezusa, który da ci namaszczenie, który cię będzie znowu chronić. To jest niesamowicie ważne. Być może najważniejsza rzecz z tych wszystkich, o których mówię, namaszczenie macie od świętego. Korzystajcie z tego. To nie jest namaszczenie do kłótni, to nie jest namaszczenie do kryzysu, to jest namaszczenie z góry, które może prowadzić do tego, że będziesz miał święte i wspaniałe życie. To jest to namaszczenie. Ostatnia rzecz. Waham się, ale powiem. Dwa dni temu miałem sen. Ja raczej jestem taki ostrożny co do snów. Mam jakieś tam swoje podejście, natomiast też ich nie przekreślam. miałem sen, bardzo rzadko mam sny, ale miałem taki sen, po którym nie mogłem zasnąć. Miałem zrozumienie, że jestem w piekle. To była bardzo przestronna jakaś jaskinia czy jakaś grota. Byłem tam sam. Nie wiem, jakaś sztolnia kopalniana, tak to wyglądało. I to, co mnie zdumiało, to to, że od ziemi aż po sufit były półki, na które były puchary, kryształy, jakieś medale. Po prostu całe ściany były po prostu zapakowane tymi kryształami, tymi pucharami, tymi medalami, jakimiś nagrodami. I byłem tym zdumiony. Mówię, o co w tym chodzi? I wziąłem do ręki jakiś jeden wielki puchar. One były różnej wielkości. Jedne bardziej lśniły, drugie mniej. I patrzę na tabliczkę na tej pucharze za wyjątkową służbę. Nagroda za wyjątkową służbę. Biorę kolejny za wyjątkową hojność. Za dobre służenie. I tak co chwilę niektóre miały nazwiska na tych, nie powiem wam nazwiska, niektóre miały nazwiska na tych tabliczkach. I sięgam dalej, po kolejne. I oprócz tych takich odnośnie służby były też puchary, gdzie był puchar dla wyjątkowego ojca. Nagroda dla wiernego męża. Nagroda czy tam medal dla wspaniałej żony. Tego było mnóstwo. Niektóre miały nazwiska. I gdy odsnąłem się, nie mogłem w to uwierzyć. Mówię, o co chodzi? Panie Boże, pomóż mi to zrozumieć. I miałem takie zrozumienie, że diabeł wielu ludzi okrada. Zabiera im trofea, ich życia i bierze do siebie. Zabiera te trofea, że ktoś był wiernym mężem, ale coś się stało i diabeł zabiera to trofeum do siebie i ten ktoś już nie ma świadectwa wiernego męża. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od razu przyszedł mi na myśl ten werset z Ewangelii Jana 10:10, że złodziej przychodzi po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Aby kraść, zażynać i niszczyć. I byłem tym przerażony, jak wiele pucharów dotyczyło małżeństwa. Jak wielu ludzi diabeł okradł z tego, co było tym przymierzem. Z tego, czym małżeństwo ma się cechować. Miłości, bliskości, wierności. Całe ściany pucharów i trofeów. Widziałem kilka nazw na tych tabliczkach i myślę sobie, że ten sen, cokolwiek to było, najbardziej dotyczył mnie. Tego, abym coś z tym zrobił, aby tym ludziom pomógł, abym może coś zrobił, aby te trofea do nich wróciły. Ale być może ten sen jest dla kogoś z was, aby jeszcze bardziej troszczyć się o to, jak żyjemy. Jak się mają nasze małżeństwa. Poza tym, że jesteśmy w domu ileś czasu razem, to jesteśmy osobno. Co wtedy robimy, co myślimy, jak żyjemy? Myślę sobie, że najgorsze byłoby to, gdybyśmy dali diabłu satysfakcję, aby okradł nas z tego pucharu, z tego trofeum. A to wszystko ma miejsce wtedy, gdy przestajesz służyć. Gdy przestajesz być hojny. Gdy przestajesz chodzić do kościoła. Gdy przestajesz kochać. Gdy przestajesz być wierny, posłuszny, cokolwiek. Nie dajmy diabłu satysfakcji. Nie pozwólmy, aby nas okradł. Panie, modlimy się o to, aby nasze małżeństwa chodziły w Twoim namaszczeniu. Aby nasze małżeństwa chodziły w tym namaszczeniu, które mamy od Świętego. Panie, modlę się o to, aby nasze małżeństwa były przykładem. A jeśli dzisiaj Jeśli dzisiaj komuś z nas brakuje namaszczenia, tej ochrony od świętego, jeśli komuś z nas dzisiaj brakuje miłości do swojego współmałżonka, jeśli dzisiaj stwierdzamy, że do naszego małżeństwa wkradła rutyna i tylko jesteśmy z sobą, ponieważ nie wypada inaczej, to Panie, modlę się o to, aby to małżeństwo ożyło. Panie, jeżeli tego zechcesz, użyj tych myśli, które dzisiaj mówiliśmy. Sprawa, aby każdy z nas mógł to przemyśleć. Aby każdy z nas mógł ten problem może naświetlić, zrozumieć. Panie, ja wiem, że Ty chcesz mieć silne, bogobojne małżeństwa. Że gdy wokół jest sztorm i burza, Ty chcesz mieć ludzi, którzy żyją świętym przykładem. Ojcze, dzisiaj modlę się, aby z tego grona, który znam, który dzisiaj mnie słucha, aby nikogo z nas diabeł nie okradł. Żeby nie wziął nam tego wieńca, tego trofeum, tego pucharu. Abyśmy chronili swoje życie i tej nagrody, którą masz dla nas. Panie, dzisiaj chcę modlić się o tych, którzy mają się źle lub słabo. Chcę modlić się o wszystkie osoby, które walczą w swoich małżeństwach. Panie, chcę modlić się o to, abyś nie poddawały. Jeśli potrzeba, niech znajdą kogoś, kto będzie im w tej drodze towarzyszył. Niech przychodzą do Ciebie jako lekarza. Panie, modlimy się o to, Jezu. Panie, modlimy się też również o to, abyśmy rozumieli, czym jest miłość. Że Ty jednak nakazałeś nam kochać. I to jest silniejsze od naszych sprzeczek, od naszych różnic zdań. Modlę się, Panie, o to, aby małżeństwo było we czci, aby było szanowane. Modlimy się, Panie, o to. Panie, jeśli dzisiaj ktoś z nas potrzebuje pomocy, objaw się, przemów, dotknij, pomóż. Modlę się, Panie, o to, aby ten proces budowania czy odbudowania małżeństwa się zaczynał. I wiem, że z Tobą możemy to uczynić. Wywyższamy Cię, Jezu. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.